Ja przed sobą mam bardzo ważny temat. Bardzo często się pojawiał, wiecie, to jest dzisiaj wieczerza z jednej strony, z drugiej strony jest pierwsza niedziela roku. Więc tak, oczywiście każde kazanie jest dla mnie ważne, ale są takie kazania, kiedy myślę, no co szczególnego trzeba powiedzieć? Tyle rzeczy się dzieje dookoła nas. Z jednej strony są to jakby takie no, normalne, już przywykamy do tego, tak, że tu kogoś pobili, tam kogoś pobili, tu się takie rzeczy działy. Takie moje skojarzenie było, kiedy byliśmy w Sylwestra, razem spędziliśmy czas też, ale potem poszliśmy oglądać fajerwerki. I to, co w górze, było piękne. Naprawdę piękne, wspaniałe, robiące wrażenie. No chyba, że ktoś ma psa, to wtedy bardzo tego mu się nie... Wyobrażam sobie, że to mu się nie podoba, ale nam się podobało, nie mamy psa. To nam się podobało, ale kiedy spojrzeliśmy na dół, kiedy rozejrzeliśmy się dookoła, kiedy przeszliśmy, to po prostu no, tyle takich nieczystości i słowa, i zachowanie, i brud po prostu. I to takie było niesmaczne, takie niesmaczne. Ale taka refleksja właśnie nad tym, że często się upajamy może tym, co jest w górze, jakimś światełkiem, na chwilę to rozbłysło i życzymy sobie oczywiście wszystkiego najlepszego w tym roku, ten rok będzie lepszy, postanowienia noworoczne. Ale pierwszą rzecz, którą później widziałem bardzo często gdzieś w mediach, jakieś karty tarota, wróżby, jaki będzie nowy rok, jaki będzie nowy rok. Biblia jest głupia, Biblia jest nienaukowa, Biblii nie można wierzyć, ale karty tarota tak. Nauka, która mówi o tym, że wszystko powstało z jakiejś zupy w jakichś milionach lat, to jest wiarygodne, to jest mocne, ale Biblia jest głupia. Tak ludzie mówią i tak później żyją. I tak później żyją. Bo jeżeli nie ma Boga, to kto mnie rozliczy? Kto mnie rozliczy? Jeżeli nie ma Boga i nie ma Jego prawa moralnego, bo tym się różni Biblia od jakiegokolwiek innego horoskopu czy coś w tym rodzaju, że Biblia ma swoje prawo moralne. I Biblia dotyka nas bardzo mocno. Biblia przemienia nas. Biblia jest Bożym objawieniem. Kiedy mówi, docierało do mnie słowo, mówią prorocy, to Pan się objawiał. My dzisiaj mamy słowo. My, którzy jesteśmy poganami, jesteśmy z pogan, nas to nie powinno dotyczyć. A jednak jesteśmy garstką, do której to dotyczy, którym zależy, którzy są pełni łaski, jak to powiedziane było apostoł Paweł, kiedy poszli zobaczyć, co tam się dzieje wśród pogan, bo tam słyszeli, że tam dotarła do nich dobra nowina i pierwszą rzecz, którą odkrywają, mówią, zobaczyli i stwierdzili, że byli pełni łaski, że tam łaska była. Coś niesamowitego. Kiedy dotyka Kościół Boża łaska, oni są przemienieni. Jeżeli wiem, ile mi przebaczono, ile mi darowano. Jeżeli wiem, nagle odkryłbym, że wygrałem jakąś niezwykłą sumę, że mam coś fajnego, to o tym mówię. Jestem radosny, nie mogę się powstrzymać od tego. Pytanie dlatego jest, czy dotarła do mnie Boża łaska? Czy dotarła do mnie Boża łaska i co ja z tą łaską zrobiłem? Temat dzisiejszy jest taki, czy wierzący ludzie muszą przejmować się zbawieniem? Czy jako wierzący człowiek muszę przejmować się swoim zbawieniem? I też jakie moje życie ma wpływ na innych? Na innych. Dzisiaj to zbadamy i będziemy chcieli mocno to zaakcentować i o tym powiedzieć. Czy zbawieniem powinni przejmować się tylko ci, którzy są zgubieni gdzieś tam w świecie? Ale my tutaj już bezpiecznie sobie możemy siedzieć w kościółku. Mi okazano łaskę, mogę zrelaksować się i teraz już tylko po prostu czekać na jakieś ewentualnie niebo. Apostoł Paweł do Tymoteusza kieruje takie słowa. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 16 wiersz. Mówi tak, pilnuj siebie samego. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. Czy mówi tutaj apostoł Paweł o tym, że słuchają go niewierzący? Nie, ciutkę wcześniej w 12 wierszu mówi o tym, że tam jest o wierzących. Ma być wzorem dla wierzących ludzi. To w ich kontekście wszystko się dzieje. Mamy pilnować, Tymoteusz miał pilnować i to samo dotyczy nas. Ja muszę pilnować siebie ze względu na chociażby mojego współmałżonka, ze względu na moje dzieci, ze względu na moich sąsiadów. Mam pilnować siebie i czego? I nauki. Jak to podkreślałem ostatnio jeszcze raz, to co apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, rozważ, usiądź, zrób studium biblijne nad tym, co mówię, a Pan da ci zrozumienie. Potrzebny jest z mojej strony wysiłek, potrzebny jest z mojej strony praca. Mówi, pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. Każdy z nas ma na kogoś wpływ. Jaki wpływ masz swoim zachowaniem, w swoim życiu? Jaką naukę reprezentuje twoje życie? Jaką naukę reprezentuje twoje życie? Jaką wagę powinienem przykładać do osobistej świętości i bycia przykładem dla innych wierzących? Drugi list do Tymoteusza, 2:10. Apostoł Paweł mówi w taki sposób o sobie. To już jego pożegnanie jest właściwie, taki list pożegnalny, ostatni, który napisał. Mówi, dlatego wszystko znoszę. Przechodzi trudności, przechodzi uciski. Mówi, ja to wszystko znoszę po co? Przez wzgląd na wybranych. Mówimy o wybranych ludziach, którzy wierzących ludziach. Mówi, to wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. Po co? Żeby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Ustalmy to. To jest na początku bardzo ważne. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. W żadnym człowieku. W żadnych cierpieniach jakiegoś człowieka, w żadnych zasługach jakichś ludzi. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. Ale z drugiej strony tu widzimy Paweł. Paweł mówi, ja przechodzę te uciski, te trudności, te rzeczy ze względu na wybranych, żeby dostąpili zbawienia. Żeby dostąpili zbawienia. Czy zbawienie ludzi, którzy są w Kościele, tak to nazwijmy, jest automatyczne? Nie. Nie, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. I mówię o tym też, bo przez cały czas jest ze mną Księga Objawienia. Przez cały czas widzę te rozdziały od 4:5 do 22, kiedy Bóg siedzi na tronie i później to wszystko się kończy, to Nowe Jeruzalem, kiedy te sądy wszystkie przechodzą przez całą ziemię. Dlaczego Bóg robi takie rzeczy na ziemi? Bo przez cały czas pojawia się taki refren, mogli się upamiętać. Mogli się upamiętać jeszcze. Przechodzą różnego rodzaju, doświadczam ich, chłoszczę do Izraela, wręcz mówi, w co jeszcze mam cię uderzyć? W co jeszcze mam cię uderzyć? Żebyś mógł uwierzyć mi. Żebyś przejął się moim słowem, tym co mówię. Bóg mówi również i do nas i chce, żebyśmy przejęli się tym słowem, które słyszymy. Piotr, 1 Piotra 4:17. Czytam, mówi tak, nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd. Od kogo zaczyna się ten sąd? Dobrze znamy te słowa, prawda? Sąd zaczyna się od domu Bożego. Sąd zaczyna się od domu Bożego. A jeżeli zaczyna się od nas, to jaki koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia? Czy ludzie siedzący w kościele i grzejący ławki, jak to sobie nazwijmy, czasami nazywamy braćmi i siostrami. Są członkami Kościoła. Czy oni dostąpią zbawienia od tak? Spokojnie, już wszystko jest tu. W kieszeni mam przepustkę do nieba, bilet, cokolwiek. Nie. Sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. Sprawiedliwy nawet z trudnością dostąpi zbawienia. Jeżeli przychodzi na sąd na dom Boży, to też pod tym względem, że jesteśmy doświadczani, że różne sytuacje są nie tylko doświadczeni, że ktoś mi krzywdę robi, ale mam wyzwania, mam pokusy. Przychodzi sąd na dom Boży. Jak zareagujesz? Co zrobisz? Jaka będzie twoja postawa? Jaką naukę pokaże twoje życie? Jaką naukę? Ktoś powiedział w taki sposób, mógł powiedzieć tak, jeżeli apostoł Paweł... Jeżeli Bóg chce zbawić człowieka, czemu nie zrobić z nim tak jak z apostołem Pawłem? Jeżeli Bóg chce zbawić każdego człowieka, tak zastanówmy się nad tym. Dlaczego nie zrobi tak z każdym jak z apostołem Pawłem? Niech się każdemu objawi. Niech spadnie ze swojego konia jakiegokolwiek tam, niech puknie się w głowę i niech po prostu zajaśnieje mu ta światłość, tak jak stało się z Pawłem. Dlaczego Bóg tak nie zrobi z każdym? Może mu nie zależy. Może mu nie zależy na wszystkich, tak? To byłoby bardzo zły wniosek i tak na pewno nie można pomyśleć, ale Bóg ma różne sposoby. I wzór, który pojawia się jednak w Piśmie Świętym, który bardzo często widzimy, jest niezmienny. Jak mają usłyszeć Pyta się sam apostoł Paweł, cytując Stary Testament zresztą. Jak mają usłyszeć ludzie Ewangelię, skoro nie słyszeli? Jak mają uwierzyć, przepraszam, jak mają uwierzyć, skoro nie usłyszeli? Jak mają usłyszeć, skoro nie ma tego, który by został posłany? Dlatego apostoł Paweł widzi swoje powołanie, swoje służbę. To jest ważne, co robię. To jest ważne, dla kogo żyję i dla kogo umieram. Bo ważne jest zbawienie moich dzieci, moich przyjaciół, moich zborowników, mojej rodziny. To jest ważne, dlatego wszystko robię, żeby tylko byli ocaleni, żeby byli zbawieni. List do Kolosan, pierwszy rozdział, od 22 wiersza będziemy czytali. Mówi teraz tak, mówi, teraz pojednał człowieka w jego ziemskim ciele, znowu jest mowa najpierw o Panu Jezusie Chrystusie, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych, nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I teraz ten 24 wiersz mówi, teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę. I dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą stałem się zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Pan Jezus Chrystus, Jego dzieło, Paweł, Jego powołanie, Jego dzieło. Bóg ma różne sposoby. On tak jak powołał świeckie władze do wykonania swoich zadań, tak samo powołuje w swoim Kościele ludzi do wykonania swoich działań. I to musimy zobaczyć, to musimy uznać. Jeżeli tego nie będziemy widzieli, będziemy tworzyli własne prawa, będziemy żyli po swojemu. Apostoł Paweł mówi o sobie, ja raduję się wręcz z cierpień, albo inne tłumaczenie, mimo cierpień, które znosi za nich. Tłumaczenie Piotra Zaręby mówi w taki sposób. I na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym. Warto to wyjaśnić, ponieważ wielu ludzi tu rozumie coś takiego, że jeżeli ja cierpię, to ja przykładam się do Bożego dzieła zbawienia. Ja teraz cierpię, biorę to cierpienie i myślę o jakiejś osobie i wtedy ta osoba będzie zbawiona albo jej coś lepszego będzie. To są herezje. To są bzdury. Spotkałem się z czymś takim naprawdę. Ten tekst w ogóle o tym nie mówi. A mówi, na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym, za Jego ciało, którym jest Kościół. Na sobie to wszystko przeżywam. To, czego jakby mi brak w tym przeżywaniu pełnym Chrystusa. Więc to byłaby pierwsza rzecz taka ważna dla mnie, myślę dla każdego z nas. Panie Jezu, chcę Ciebie mocniej przeżywać. Panie Jezu, ja Ciebie muszę mocniej doświadczyć, bo jeżeli ja mam być świadectwem dla innych, jeżeli mam być ratunkiem dla innych, tak jak Paweł był, to ja muszę doświadczyć Twoich cierpień na sobie. Czy jestem gotów na to? To jest bardzo męska decyzja. Jak powiedziałem niedawno, dzieliłem się, nie wiem, czy to tu mówiłem z kimś, czytając Księgę Objawienia, tak lubimy te wszystkie obietnice, takie piękne, złociutkie, wywieszamy sobie oczywiście. Nikt nie wywiesi na tablicy na przykład takiego wersetu, że musi się dopełnić liczba tych, którzy mają być ścięci dla imienia Pańskiego. Czemu sobie nie powiesimy takiego wersetu? Panie, tak jest! Chcę, żeby Twoja obietnica się spełniła. Tak, ja też chcę być ścięty dla Twojego imienia. Nikt tak nie mówi przy zdrowych zmysłach. Prawda? Ale mówię tu o Pawle, który mówi, tak, Panie Jezu, ja chcę jeszcze doświadczyć Ciebie jeszcze pełniej. Jeszcze brakuje mi doświadczenia tego, jakie Ty miałeś. My szukamy luksusów na tej ziemi. Lepszy rok, lepsze pieniądze, lepsze zdrowie. Apostoł Paweł mówi, ja chcę Ciebie, Jezu, doświadczyć, żeby móc być ratunkiem dla innych. Nie szukał wygodnego życia. Nie szukał spełnienia i sukcesu, jak to się mówi w świecie. Szukał wypełnienia Bożej woli. Ja, Paweł, zostałem sługą i teraz cieszę się tym wszystkim ze względu na was. Ze względu na was. W drugim liście do Tymoteusza wróćmy. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział. Zwróćcie uwagę, jak podkreśliłem tam wszędzie to słowo my. Pierwsza osoba liczby mnogiej. Także apostoł Paweł zawiera siebie w tym wszystkim. Mówi tak, od 11 wiersza. Mówi, prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Co to znaczy zbawienie wybranych? Co to znaczy? To na pewno nie jest bilet, który gdzieś tam mam chrzest, jest pieczątka, dostałem od pastora świadectwo, nie wiem co jeszcze, jestem, mam już bezpieczeństwo, mogę sobie siedzieć spokojnie. Tu czytamy o wytrwałości w wierze, czytamy o posłuszeństwie. Pan mówi, a ja słucham i wykonuję Jego wolę. Tu mówi o tym, żeby nie zapierać się Chrystusa. I tak apostoł Paweł widzi wagę swojego życia, wagę swojej służby, wagę służby Tymoteusza, ale też i każdego z nas. Zawarł tu wszystkich, siebie, Tymoteusza, nas również, my. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny. Jeśli my się go zaprzemy i on się nas zaprze. To jest, zobaczcie, służba słowa. To jest ukochanie słowa. To jest wychwalanie Boga, prywatne i publiczne. Powtarzam to przez cały czas i będę powtarzał. Kościół, który nie modli się publicznie, umarł. Umarł. Kościół, który nie modli się publicznie, co tam jest w jego życiu? Kiedy ostatnio słyszałem czyjeś świadectwo o tym, co Bóg robi w twoim życiu? Kiedy ostatnio o tym komuś opowiedziałeś? Opowiadasz z taką radością. Pan jest dobry. Pan w moim życiu działa. To jest Boży instrument. Zwróćcie na to uwagę. To jest Boży instrument uratowania ciebie i uratowania twoich najbliższych i tych, którzy siedzą obok ciebie. To jest Boży instrument. Przyznawanie się do Jezusa Chrystusa. Wierność Jemu. Wierność Jego Słowu. Więc po co apostoł Paweł się trudzi? Po co przechodzi te wszystkie utrapienia, prześladowania? Że mógłby, no on sam mógłby to zrozumieć i powiedzieć, Panie, jak chcesz się innym objawić, to się im objaw. Co tam, że ktoś przyszedł na przykład do zboru nowy, co tam, ja muszę do niego podchodzić? Ja muszę się z nim witać, niech inni się witają. Jak Pan Bóg chce go zbawić, to go zbawi. Ja tam nie muszę w tym brać udziału. Ja nie muszę przychodzić, a tam koncerty jakieś inne rzeczy. Nie, nie, to nie dla mnie, ja tam nie lubię ten rodzaj muzyki i tak dalej. Możemy sobie bardzo lekceważyć to, co Bóg nam powierzył. W naszej społeczności mamy społeczność z Jezusem Chrystusem i ze sobą nawzajem. Jeżeli tylko trwamy w Nim i trwamy w Jego Słowie, po co apostoł Paweł się trudzi? Po co przechodzi te utrapienia? Po co przechodzi prześladowania? Drugi Koryntian od pierwszego wiersza. Drugi Koryntian, pamiętacie, to jest ten list pocieszenia i właśnie w pierwszym rozdziale zaczynają się takie słowa. Mówi tak, jeśli tedy ucisk, czy utrapienie, ucisk nas spotyka, to po co to jest? Dla waszego pocieszenia. Czyli widzicie, jak ja przechodzę swój ucisk, to jest dla was, dla pocieszenia, ale i jeszcze jedno słowo dodaje, mówi, i co? I zbawienia. I zbawienia. To nie jest tylko tak, żeby dobrze im było. To jest i dla waszego zbawienia. Tak? Jeśli zaś pocieszenie, to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Zobaczcie, twoje świadectwo jest ważne. Twoje świadectwo to, co przechodzisz i jak przechodzisz. Apostoł Paweł im o tym mówił. Apostoł Paweł dzielił się. My o tym czytamy dzisiaj. Tyle lat po tym wszystkim. Dzieci kochane, jakby mówi do nich i jakbyśmy mówili. Dzieci kochane, zobaczcie, Bóg jest dobry. Dzieci kochane, zobaczcie, jak Bóg mnie przeprowadził, nas przeprowadził, naszą rodzinę. Zobaczcie, jak o nas dba. Musimy Jemu dziękować. Musimy Jego wychwalać nieustannie. I musimy o tym opowiadać innym, że Bóg dla nas jest dobry. Apostoł Paweł dzielił się tym, co przechodził i jak przechodził. To jest zbawienne i dla ciebie, i dla tych, którzy ciebie słuchają. W dalszym części tego listu, siódmy rozdział, on wie, że to, co napisał, wywołało wśród nich taki smutek, wywołało wśród nich no, taką jakąś depresję pewnego rodzaju, tak można powiedzieć. Siódmy rozdział, dziesiąty wiersz, mówi tak, albowiem smutek, który jest według Boga, albo inaczej pochodzący od Boga, Tak? Jest smutek, który pochodzi od Boga. Co on sprawia, ten smutek? Sprawia upamiętanie. Ale nie tylko, że upamiętanie od tak po prostu, bo ktoś nagle przyszedł do zdrowych zmysłów, ale to jest upamiętanie nazwane ku zbawieniu. Tak? Upamiętanie ku zbawieniu. Jest smutek od Boga, który sprawia upamiętanie w człowieku ku jego pociesze i też ku jego zbawieniu, ku jego ratunkowi. I wtedy tego smutku nikt nie żałuje. Ale jest też, mówi, smutek jaki? Światowy. Smutek światowy. A ten smutek sprowadza śmierć. I na tą osobę i często na inne osoby, które dookoła niego są. Bo czym jest smutek światowy? Smutek światowy to jest żałowanie samego siebie. Jaki ja biedny jestem. A ci mi zrobili krzywdę. Tam mi ktoś zrobił krzywdę. To wszystko przez tego albo tamtego. Ktoś musi zawsze znaleźć jakiś winny. Obwinianie, obrażanie się. To jest smutek światowy. Ten smutek sprawia gorycz w człowieku. Ten smutek sprawia, że niszczę i siebie, i tych, którzy są dookoła mnie. Zobaczcie, tak mówi o tym bardzo wyraźnie list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 11 wiersza. Mówi o tym karceniu, tak? Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Co się dzieje, jak dostajemy lanie? Czy się cieszymy? Ach, tak fajnie, dziękuję, że dostałem lanie. Nie, to jest smutne, to jest bolesne. Ale potem jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości. Mam taki ciąg myślowy, który dzielę się czasami z dziećmi, z młodzieżą. To jest bardzo ważne. Dla nas rodziców tak samo. Szkoda, że nie chodziliście na te zwiastowania o tym wychowaniu w rodzinie. Jak to się dzieje, że człowiek mówi, że nie ma Boga? Kto mówi w swoim sercu, że nie ma Boga? Głupiec mówi. Tak? Głupiec mówi, nie ma Boga. Prawda? Ale jak Salomon, jak mówi o tym, co wybija z serca młodzieńca głupotę? Co wybija? Rózga, dyscyplina. Jeżeli jest w domu dyscyplina, ta Boża dyscyplina, wtedy jest wielka szansa, tak jak do Tymoteusza pisze, mówi, znasz Pisma Święte, czytałeś je, rozważałeś od dzieciństwa i one mogą przydać ci się do twojego zbawienia. Jeżeli nie ma dyscypliny, jeszcze bardziej pomagamy komuś w tym, żeby poszedł sobie w świat i żeby powiedział, Boga nie ma. Wy jesteście głupi. Biblia jest głupia. Jeszcze bardziej pomagamy, jeżeli nie ma dyscypliny w moim życiu. To Bóg nasz też karci, dyscyplinuje. Nie jest to przyjemne, jest to bolesne, ale potem przynosi błogi owoc sprawiedliwości. Dlatego, 12 wiersz mówi, dlatego opadłe ręce, omdlałe kolana, znowu wyprostujcie. Chrześcijanie, którzy nie wprowadzają słowa w swoje życie, mówią tak, a po co nam to czytanie Biblii? Znowu tylko głowę nabijają, tam nic z tego nie ma. Tak naprawdę mówią o innych, ale naprawdę myślą o sobie. Bo oni tego nie robią. Oni tego nie robią, po prostu. Weź ty to słowo do swojego życia i przestaniesz mieć opadłe ręce i opadłe kolana. Będziesz chciał służyć Bogu, będziesz chciał wielbić Go, będziesz klękał przed Nim, będziesz prostował kolana, żeby iść i głosić Ewangelię. Nie dasz się zbić z tropu. Nie dasz się diabłu nabić w butelkę. Bo on przez cały czas będzie próbował, żeby tylko dotknąć, nawet jeżeli to jest możliwe, i wybranych. Tak jest napisane. Dlatego, dobrze, opadłe ręce. Wyprostujcie, tak? 13 wiersz. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich. To inaczej mówi, poprawcie to, co jest nie tak w waszym życiu. Po co? Aby, i nie mówi tutaj, abyś ty, ale ogólnie mówi, aby to, co chrome, nie zboczyło. Ale raczej zostało uzdrowione. Mówi ogólnie, jakby to nie dotyczyło tylko tej osoby, do której się zwraca, ale też innych osób, które są tym objęte. I zobaczcie dalej, 14 wiersza. Mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. To jest smutek tego świata. To są obrażalscy. To są ci, którzy plotkują, ci, którzy mówią niepotrzebne rzeczy dookoła. I inni słuchają i też upadają. I on upada i inni upadają przez to. Bo rozsiewają wokół siebie tylko złe rzeczy. Nie ma w nich błogosławieństwa, nie ma tej miłości, nie ma łaski Pana Jezusa. Dlatego jest to dla nas wielka przestroga i jesteśmy znowu, zaczyna się nowy rok. Dlatego te słowa tak mocno mi zapadły w serce i ta cała kwestia, czy człowiek chodzący do kościoła, tak to nazwijmy, którego nazywamy bratem i siostrą, czy może czuć się już bezpieczny i kropka, i już więcej nic się nie dzieje? My mamy baczyć na swoje zbawienie. Baczyć, bardzo pilnować tego. I zobaczcie następny fragment, który chciałbym pokazać. List do Filipian, 2:12. Po co apostoł Paweł pisał listy? Po co Bóg kieruje w ogóle do nas Pismo Święte i całe te przykazania, całe te korekcje dla naszego życia daje? Po co jest to nauczanie? Żebyśmy się opamiętali i żebyśmy byli zbawieni. I to nie dotyczy tylko ludzi niewierzących w Boga. To dotyczy nas, Kościoła. Kościoła. Czy to umiłowanie moje, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, zawsze byliście posłuszni, mówi do nich. I teraz dodaje. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z bojaźnią i drżeniem. Nie mogę sobie tego lekceważyć. Z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Piotr Zaręba w Nowym Przymierzu przetłumaczył to bardzo ciekawie, też mówi: czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności dla swojego Pana. Ponieważ często wiem, że niektórzy źle rozumieją tam ten tekst z bojaźnią i ze drżeniem. Jeżeli mam coś cennego, tak, boję się o to, drżę o to, to co robię? Chowam gdzieś, żeby to się przypadkiem nie stukło, nie zostało zniszczone, nadużyte. A to mi bardzo przypomina niestety to, co zrobił ten człowiek, który otrzymał skarb od Pana, zakopał go w ziemi, mówi: bałem się Ciebie, wiedziałem, że jesteś człowiek surowy, dlatego schowałem wszystko, żeby się nie zmarnowało. Proszę bardzo, o to wszystko to masz. I nigdy nie zaryzykował tym, co otrzymał od Pana. Nigdy nie wyszedł z tym. Grał bezpiecznie. Grał tak bezpiecznie, że się na tym przejechał. To nie jest dobre zrozumienie tego słowa z bojaźnią i zadrżeniem schować. Nie modlić się na głos, bo ktoś mnie skrytykuje. Nie mówić innym o Chrystusie, bo ktoś sobie coś pomyśli. To jest bardzo złe tłumaczenie. To jest bardzo złe rozwiązanie tego wszystkiego. Mówi: mam czynić użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności przed Panem. Bóg jest wielki. Czy zgadzacie się z tym? Bóg jest wielki. Zgadzacie się z tym? Amen. Ja chciałbym usłyszeć, jak ktoś powie amen. Tak, Bóg jest wielki. Czy jest godzien wielkiej czci i wielkiej chwały? Amen. Bóg jest godzien wielkiej czci i wielkiej chwały. Czy tak jest w moim życiu? Czy tak właśnie swoje zbawienie sprawuję, że nie mogę zatrzymać tego dla siebie? Zobaczmy inny fragment. Jakuba, 5:19. Mówi tak: bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, mówi do wierzących ludzi, ktoś z wierzących ludzi zboczył od prawdy. Najpierw jest idea, najpierw jest, powiedzmy sobie, niedoinformowanie biblijne albo przekabacenie informacji biblijnych, tej wiedzy, i potem następuje zejście z tej drogi. Potem jest dryfowanie. Jeżeli tak zrobisz, jeżeli nie jest dla Ciebie ważne czczenie Boga, rozważaniem Bożego Słowa, głębokim rozważaniem Bożego Słowa, nawet bym powiedział, dlaczego Pan Bóg dał tyle trudnych tekstów w Biblii? A no właśnie, myślę, że po to między innymi, żebyśmy zechcieli nad tym usiąść. Żeby to nie było jak katechizm. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, pytanie, odpowiedź. Nieraz trzeba po prostu wysiłku do tego, poświęcenia. Chcę, zrobię wszystko, co możliwe. I ja to będę widział. I to będzie widać dookoła. Czy twoje życie jest pełne łaski? Czy twoje życie jest pełne Bożego Ducha, Bożego Słowa? Mówi, bądźcie, niech wasze życie będzie wypełnione Bożym Słowem. A często, kiedy rozmawiam z kimś, myślę, ktoś mi zadaje pytanie, a myślę odpowiedzią, kiedy myślę, co Słowo mówi? Co Słowo mówi? Co Pan Jezus mówi? Jak mogę odpowiedzieć Słowem? Bo Słowo ma moc. Nie moje idee, nie moje przekonania, nie moje widzimisię. Słowo ma moc. Słowo ma moc. Więc jeżeli ktoś zboczy z prawdy, to jest wierzący człowiek, ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Wybawi duszę od śmierci. Czy mamy też taką opcję jak Paweł, jak Tymoteusz? To próbuje nam dzisiaj powiedzieć. Ratuj swoją duszę. Bo jeżeli ty będziesz trwał w słowie, w modlitwie, w społeczności z Panem, z wierzącymi ludźmi, to będziesz też ratunkiem dla innych. A nie będziesz potknięciem, nie będziesz skałą zgorszenia, ale będziesz ratunkiem także dla innych. Oczywiście tu pojawia się taki temat, czy wierzący człowiek może stracić zbawienie. Wrócę do tego potem, za chwilę. Ale idźmy dalej, bo chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeszcze tylko zakończę takim dużym obrazem. Cały rozdział 14 listu do Rzymian jest godne polecenie i to zostawię jakby do domu na naszą lekturę, ale tam zwraca się od samego początku, mówi, do kogo się zwraca? Do związku, nie do, ale właściwie w związku z ludźmi, którzy mają słabą wiarę. To już wiecie dobrze. Wiara ma swoje poziomy. Wiara rozwija się. Wiara nie jest czymś, które tkwi w jednym miejscu. Wiara musi się rozwijać, albo jej w ogóle nie ma. Tak? Okej. Oczywiście to, że ktoś jest długo wierzącym od jakiegoś długiego czasu, nie wiem ile lat tam ma jakieś certyfikaty, to wcale jeszcze nie znaczy, że jest dojrzały. Ale tu raczej mowa jest o ludziach, którzy zostali nowonarodzeni, którzy byli świezi w zborze. Jaki był z nimi problem? Ano problem był taki, że my mamy naturalną tendencję do tego, że przyjaźnimy się z tymi, którzy myślą tak jak my. Którzy mają poglądy tak jak my. A jeżeli oni mieli jakieś inne myślenie w pewnych kwestiach tutaj, to chcieli ich odsunąć. Chcieli mocno tam im na głowie kołki ciosać, to wolno, tego nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Chcieli prostować. Apostoł Paweł napomina tam, mówi, mamy ich przygarnąć jak co? Tak jak Bóg ich przygarnął. Bo Bóg ich przygarnął, to w 4 wersecie nam jest powiedziane. Mamy ich przygarnąć tak jak Bóg przygarnął. Jak Bóg nas przygarnia? Czy Bóg nas przygarnie dlatego, że mamy takie świetne poglądy, że mamy taki ładny wygląd, że jesteśmy tacy intelektualnie sprawni i tak dalej, silni, nie wiem co jeszcze. Czy Bóg nas dlatego przygarnął i przyjął? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Bóg nas przyjmuje takimi, jakim jesteśmy, czasami z dziwnymi poglądami politycznymi, zdrowotnymi, jakimikolwiek tam jeszcze. Bóg nas takimi przyjmuje, z takimi czasami zwyczajami. Oczywiście nie mówimy o tym, że ktoś trwa permanentnie w grzechu, zboczenia seksualne, czy jakieś tam życie jakieś nieuczciwe i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ach, on ma takie poglądy, to ja go będę akceptował. To nie o to chodzi tutaj. Nie o to chodzi, tak? Tu mowa jest o tym, że ktoś, nie wiem, wymyśliłem sobie, myślę, ktoś mówi, a u nas się obchodzi tylko ukraińskie święta. A ktoś mówi, a u nas się w ogóle nie obchodzi się. My w ogóle nie obchodzimy. Żadnych imienin, urodzin, nic nie obchodzimy. Albo ktoś powie, a sobota jest ważniejsza, albo niedziela jest ważniejsza. Mówi apostoł Paweł, nie spierajcie się na ten temat. To nie jest najistotniejsze. I mało tego mówi, nawet gdyby któryś z nich upadł, nawet gdyby ktoś upadł, w 4 wierszu jest powiedziane, mówi, masz go nie osądzać, masz nad nim wyroku nie stawiać. A tak, wiedziałem, on do niczego się nie nadawał i tak właśnie się z nim stało i łukiem go będę omijał i tak dalej, i tak dalej. Nie, mamy tak nie sądzić, mamy tak nie postępować. W 8 wierszu podaje bardzo ważną zasadę, dla naszego życia. Mówi, po co żyjesz? Mówi, po co umierasz? Bo zawsze żyjemy dla jakiegoś celu. Żyję dla miłości. Żyję dla szczęścia. Żyję dla pieniędzy. Żyję dla sukcesu. Dlaczego? Po co żyjesz? Żyję dlatego, żeby mi dobrze było? Mówi tam, nie żyjemy dla siebie, ani nie umieramy nawet dla siebie. Ja już nie umieram dla siebie, ja już żyję z Chrystusem, mówi apostoł Paweł. Ja już z Nim jestem ukrzyżowany. On jest moim życiem. Tak? Ja nie myślę tylko o tym, co mi pasuje. I wtedy przyjmuję kogoś do domu albo odwiedzę kogoś, a jak mi nie pasuje, to trzymajcie go z daleka ode mnie, ja tam takich nie potrzebuję. Tak nie może być. I przypomina w 10 wierszu, mówi o czymś, mówi o sądzie. Dlaczego przypomina o boskim trybunale? Z do Rzymian 14 rozdział 10 wiersz. Mówi, bo żaden z nas nie będzie oskarżycielem posiłkowym. O co mam na myśli? Kiedy sąd jest obrońca, jest oskarżyciel. Obrońcą jest Pan Jezus. Oskarżycielem jest szatan, diabeł. Zawsze tak było. Ale my czasami myślimy, że my przyjdziemy i z jednej strony będziemy mieli certyfikat swoich doskonałych czynów, sprawiedliwości i tak dalej, a w drugiej ręce będziemy mieli białe teczki jeszcze. Bo tamten, wiesz, ty myślisz, że to brat, a tak naprawdę to nie jest brat, bo ja tu mam w teczkach wszystko. Nie będzie czegoś takiego. Nie ma miejsca w ogóle przed Bogiem. Ja mogę żalić się przed Bogiem, ja mogę płakać przed Bogiem w swoim kącie, że ktoś mi krzywdę zrobił. Mam prawo do tego. Ale nie będzie przed Bożym Trybunałem czegoś takiego, że ja będę kogoś oskarżał. Dlatego mówi, my wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusowym. Przed Trybunałem Bożym. My wszyscy. Znowu o kim mówi? O niewierzących? Nie, mówi o wierzących ludziach. O wierzących ludziach. My wszyscy będziemy musieli stanąć przed Trybunałem. I teraz 20 wiersz, do którego zmierzam przez cały czas. Jeszcze po drodze mówi, zastanów się, jak możesz budować. Zastanów się, jak ty rozumiesz Królestwo Boże. Bo może wymyśliłeś sobie swoje królestwo, w którym masz miejsce na Boga, ale to jest twoje królestwo. Jak rozumiesz Królestwo Boże? Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. I 20 wiersz, do tego zmierzałem przez cały czas. Mówi tak, wreszcie z powodu pokarmu nie burz dzieła Bożego. Nie doprowadzaj innych do upadku. Zburzyć dzieło Boże przez swoją postawę, przez swoje krytykanctwo, przez swoje lekceważenie, przez swoją obojętność? Mogę burzyć dzieło Boże? Przez to, że kogoś naginam do swoich poglądów? Tak jest napisane. Nie burz dzieła Bożego. Biblia, to tak mówi inne tłumaczenie, Biblia Brytyjka mówi, nie niszcz dzieła Bożego, ale to jest to samo. Dla pokarmu, dla swoich poglądów na temat tego, jak to widzisz, nie niszcz dzieła Bożego. Nie doprowadzaj innych do upadku. To też znowu się jakby nasuwa taka myśl, to znaczy, że co, jeżeli ja coś źle powiedziałem, to ja zniszczę Boże dzieło i tak dalej. Czy to jest możliwe, żeby wierzący człowiek stracił zbawienie? Po raz kolejny zadaję to pytanie. Ale też mogę zadać takie pytanie. Czy Pan Jezus doprowadził do upadku Piotra? Czy Pan Jezus doprowadził do upadku Judasza? No przecież powiedział Piotrowi, że nim kur zapije, trzy razy się nie zaprzesz. To może Pan Jezus jest winny tego, tak? No to byłaby bzdura, wiecie o tym dobrze i dlatego mówię taki przykład. Dlatego tu bądźmy ostrożni w tych osądach. Niemniej jednak jest ważne to, jak ja przyjmuję słabych w wierze. Nasze dzieci, z samego faktu, że są dziećmi, są słabe w wierze. One się wychowują, one potrzebują zobaczyć. One widząc ojców mówią, taki jest Bóg. Kiedy widzą ojców, mówią, taki jest Bóg. Jaki obraz Boga noszę ja w sobie? Zatem się wtedy pytam samego siebie. Prawda? Okej, mam nadzieję, że to zrównoważyłem dosyć dobrze. Że to nam nie umknie. Jeszcze do tego wrócimy. Za chwileczkę. Jeszcze jeden fragment z... Tylko wytłumaczenie właściwie, nawet tego nie będę czytał tego fragmentu, ale wytłumaczenie. Kiedy mówi o tym, nie niszcz dzieła Bożego, tam używa bardzo mocnego słowa. To słowo jest spokrewnione z tym aniołem, który wyprowadza całą tą szarańczę księdza objawienia, Apolion. Apolion, albo inaczej Abaddon, ten niszczyciel. Niszczyciel. To jest z tym słowem, więc powaga tego słowa jest bardzo mocna. W innym miejscu, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, w pierwszym liście do Koryntian, I tłumaczy kwestię zmartwychwstania, mówi, jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, daremna nasza wiara, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, mówi, poginęli, właśnie tam używa tego słowa, Apolion. Poginęli, zostali przepadli na zawsze. Na zawsze. Więc to burzenie dzieła Bożego jest bardzo poważną kwestią. Poginęli albo poszli na zatracenie. Biblia tysiąclecia tak to powiedziała. Dobrze, więc najwyższy czas, żeby odnieść się do tej trudnej kwestii. Czy człowiek wierzący, czy człowiek wybrany, tak lepiej tak powiedzieć to, czy wybrany człowiek przez Boga może utracić zbawienie? Lepiej zacznę od razu od Bożego Słowa. Bo skoro moje świadectwo, moja postawa jest tak ważna dla czyjegoś zbawienia, to lepiej bądźmy co do tego pewni. Tak? 1 Jana, 2 rozdział, 19 wiersz. 1 Jana 2, 19. Jan tłumaczy nam kwestię, ponieważ oni też mieli takie wątpliwości. Też się nad tym zastanawiali. Mówi tak, wyszli spośród nas, lecz z nas nie byli. Tłumaczę, bo gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. To, co mówiłem też ostatnio, o tym, że muszą być podziały, żeby się okazało, kto jest z nas, a kto nie. Jest to wierzący człowiek, później się oskarża. Ach, mogłem nie powiedzieć, dlaczego mi tak to wyszło. Tak jak dzisiejsze nieporozumienie z tą gazetą. Wiem, że wielkie halo, bo już do mnie dzwoniono z samego rana. I wielka afera, bo napisano, że zielonoświątkowcy organizują to. Nieporozumienie. Znamy takie słowa jak nieporozumienie i zakładanie tego, że ktoś mógł popełnić błąd, że nie zrobił tego celowo, że nie muszę od razu stawiać takie, to ja nie idę, to w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego. Kłamstwo. Kłamią. To jest głupota, że ktoś w taki sposób reaguje i myśli. Arek dzwonił, mówi, przyjdę, napiszę list, przyjdę tu do was, będę prosił na kolanach o przebaczenie. To nie, mówi, sam to przeszło przez Dom Kultury wziął to i tak to poszło po prostu do gazety. Nieporozumienie. Jest mu bardzo przykro z tego powodu, mówi, przyjdę tutaj i jeżeli chcecie, to przeproszę. Ale musimy uważać nad tym, co my sobą, jak my to dalej rozgrywamy. Czy to jest już, mamy o czym mówić. Wielka rzecz. Głupia rzecz. Diabeł za tym stoi, żeby pomieszać ludziom w sercach, w głowach i żeby zwieść ich na swoje drogi. Ten, kto jest z nas, będzie stał z nami, razem, ramię w ramię. Ten koncert to nie jest moje upodobanie, to jest nasza sprawa. To jest nasza sprawa. To nie jest mój gust co do muzyki, to jest nasza sprawa. To jest sprawa Chrystusowa. Pomodliliśmy się, ja tego nie wymyśliłem, ja tego przekazałem, zapytałem. Tak? Robimy? Robimy. To nie była moja decyzja. Nikogo nie naciskałem. Czy to jest naszą sprawą? Czy ja powiem sobie, a co mnie tam? Czy ja się pokażę, czy nie pokażę? To mało ważne jest. Tak można powiedzieć na zebraniu, nie wiem, partyjnym. Jak jest mnóstwo ludzi. Pokazałem się, czy nie pokazałem? Wszystko jedno. Jeżeli mamy sprawę wspólną, to jestem, mogę nie wchodzić na salę. Mogę stać w przedsionku, mogę witać wszystkich ludzi. Nie idę tam po to, żeby się zabawić. Idę po to, żeby być świadectwem. Czy źle to rozumiemy? Idę po to, żeby być świadectwem. Nie tylko po to, żeby się pobawić i powiedzieć, ach, nie podoba mi się ten rodzaj muzyki, a tam to za głośno było albo coś tam. Jeżeli tak myślimy, to jesteśmy dziećmi. Jesteśmy dziećmi po prostu w swoim myśleniu. Mam nastawić się na naszą wspólną sprawę Chrystusową. Mówi, jeżeli jesteśmy razem, to jesteśmy razem do końca, choćby nie wiem co. A diabeł będzie doświadczał domu Bożego przez cały czas. Przypomnijmy sobie pewnych ludzi z życia apostoła Pawła. Tak? Kto apostoł Paweł powinien wiedzieć, kim się otacza? Zgadza się? Kto jak to apostoł Paweł powinien był wiedzieć, kim się otacza? Już nie wspominam o Panu Jezusie. Apostoł Paweł. Jest sprawa z Markiem. Marek co zrobił? Zdezerterował. A ja bym to nazwał jeszcze mocniej. On właściwie zdradził. Zdradził Pawła, wycofał się z misji, wystraszył się o swoje życie. I co teraz? Jest kwestia, znowu druga podróż misyjna, Barnaba chce zabrać Marka, znowu Paweł, nie. Paweł mówi, absolutnie nie. I wielka była z tego powodu wielki podział. I co, Mareczek się rozpoił, nie, to ja nie będę w ogóle za Panem Jezusem szedł, to ja w ogóle, mnie ta misja nie obchodzi i mnie to wszystko nie obchodzi. Marek poszedł na misję i był usłużny Markowi, był usłużny Pawłowi i służył Pawłowi i byli przyjaciółmi. I byli przyjaciółmi. Ale byli też inni z życia apostoła Pawła, których bardzo wyraźnie nazywa. Mówi, co oni zrobili? Szczególnie jeden taki fragment, który 2 Tymoteusza, 4 rozdział, to nie jest na tablicy, tego nie ma. W 4 rozdziale, 14 wiersza, tam jest Aleksander Kotrasz, albo Brązownik. Mówi, co zrobił? Wyrządził mi wiele złego. Apostoł Paweł osądza. Tak? Mówi bardzo wyraźnie. On zrobił mi wiele złego. Dlaczego? Bo sprzeciwił się moim słowom. Jak się można sprzeciwić słowom? Można powiedzieć, a ten Paweł to głupi jest. A ten Paweł tam głupoty gada. A ten Paweł tam, jemu tam nie wolno w ogóle, nie ma co do tego przykładać wagi. Nie, to na pewno jest inaczej. I możemy sprzeciwić się słowom. On się sprzeciwił słowom apostoła Pawła. Mówi, Pan odpłaci mu za to. Pan odpłaci mu za to. Według jego uczynków. I mówi, przestrzega Tymoteusza jeszcze. Mówi, tego się strzeż, albowiem sprzeciwił się słowom naszym. Paweł ocenił. Ocenił. Demas odszedł od Pawła. Nazywa go wcześniej bratem, jest współpracownikiem, a potem odchodzi. Czy później też jest bratem? Widocznie nigdy wcześniej nie miał zbawienia. Widocznie nigdy wcześniej Boża łaska nie dotknęła jego serca. On może był czymś zainteresowany, tak jak ten Szymon Czarnoksiężnik. Spodobało mu się coś. Fajerwerki chrześcijańskie mu się spodobały. Ale tak naprawdę nigdy Duch Chrystusowy, nigdy Boża łaska nie zagościła w jego sercu. Mogę wpuścić zakon, mogę wpuścić różne rzeczy do swojego serca, ale czy jest tam łaska? Czy jest tam łaska? W pierwszym liście Piotra, kończąc już, kończymy. W pierwszym liście Piotra, Piotr w drugim rozdziale zachęca, mówi o tym, żebyśmy odrzucili wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość. Mówi do wierzących ludzi, czyli oni mieli ciągle z tym problem, tak? Jakieś tam obgadywania, obmowy. Mówi, odrzućcie to. Mówi, jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie czego? Duchowego, niesfałszowanego mleka. Mówi o czym? Pomóżcie mi, o czym mówi? Jakim mleku mówi? O Ewangelii, o Bożym Słowie mówi. Mówi, zapragnąć duchowego, niesfałszowanego mleka. Potrzebujesz... Widzimy potrzeby czasami zdrowotne. Muszę iść na salę, muszę więcej ćwiczyć. Potrzebuję, widzimy potrzeby intelektualne. A muszę tam iść i mam, nie wiem, uniwersytet VII wieku. Cokolwiek jeszcze, nie? To są dobre rzeczy. Bardzo dobre rzeczy. Ale jeżeli nie widzę w swoim życiu, muszę, pragnę tego duchowego, niesfałszowanego mleka, że nie ma tego w moim życiu, to co jest? Pragnie niczego. Nie, teraz to muszę telewizorek włączyć. Nie, teraz to muszę zjeść. Teraz muszę tamto, siamto, wamto. Mnóstwo różnych spraw. Czy mam czas na duchowe, niesfałszowane mleko? Jeżeli tego nie ma, to będzie właśnie ta złość, zdrada, te wszystkie myśli, które szatan wchodzi, żeby tylko wykręcić to Boże Słowo, wykręcić Boże myślenie. Nam się wydaje, że my tak po Bożemu szlachetnie żyjemy i myślimy. Jeżeli zakosztowaliśmy, że dobrotliwy jest Pan, mówi, gdyżeście, takie słowo tam jest starodawne, ale mówi, albo inaczej, bo przecież zakosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan. Przez to słowo wzrastamy ku czemu? Tam jest powiedziane. Wzrastamy ku zbawieniu. Czy Boże dziecko jest bezpieczne, kiedy sobie siedzi i nie potrzebuje Bożego Słowa, nie potrzebuje społeczności, nie potrzebuje modlitwy? Czy Boże dziecko jest bezpieczne? Jest w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. Jest w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. I jest czas przestać mówić o rzeczach, które są słodziutkie wyłącznie. Kawkowe, cukierkowe i jakie tam jeszcze. Zbliża się Boży sąd. Zbliża się Boży sąd. Ten rok może być lepszy. Ten rok musi być lepszy. Ten rok został stworzony dla Ciebie po to, żebyś trwał w Jego Słowie. Żebyś nabywał tej nauki, trwał w społeczności Bożej. Hebrajczyków 12, 2 rozdział od 1 wiersza mówi, dlatego musimy jeszcze większą uwagę zwracać na to, co usłyszeliśmy. Wcześniej w pierwszym rozdziale mówi o Panu Jezusie, jaki On jest, jaka jest Jego wyjątkowość. I mówi, dlatego zaczyna ten drugi rozdział, musimy jeszcze pilniejszą uwagę zwracać na to, co usłyszeliśmy. Rozważyć, zastanowić się, przeanalizować, abyśmy czasami czego nie zrobili. Nie zboczyli z drogi. To jak pływanie na jakimś wielkim akwenie, niech będzie to rzeka, która wydaje się być w miarę spokojna, tylko słychać jakiś taki grzmot dziwny. Jaki dziwny grzmot. Ale kiedy ten grzmot staje się już coraz pełniejszy, okazuje się, że za późno, że nie jestem w stanie pokonać nurtu, który wydawał się być bardzo spokojny, ale niesie mnie na roztrzaskanie, niesie mnie na wodospad, dryfuje ku zniszczeniu. Jest czas, żeby upamiętać się. Jest czas, żeby zastanowić się nad swoim życiem, w jaką stronę idę. Bo mówi dalej, jeśli słowa wypowiedziane przez aniołów, aniołowie powiedzieli, to musiało być wykonane i że ktoś temu się sprzeciwił, poniósł karę. Mówi, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Boże dzieci lekceważą Boże zbawienie? Tak jest napisane. Ale to wcale nie znaczy, jeszcze raz to podkreślę, że wybrany może stracić zbawienie. Wybrany, nawet jeżeli dostanie rózgą, wróci. Wybrany nie odwróci się, ale będzie szedł za Panem. Będzie szedł za Panem, gdzie chciał służyć Panu z całego serca. Takimi osobami, które podryfowały w przepaść, to był Hymeneusz i Aleksander. Pierwszy Tymoteusza od pierwszego rozdziału czytamy właśnie takie słowa, 18 wiersz, teraz nakazuje Ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni, co robił? Staczał bój. Staczał zgodnie z nimi, z tym wszystkim bój. Bój o wiarę. Masz zachować wiarę, masz zachować dobre sumienie. Bo tamci ludzie to odrzucili, co się z nimi stało? Stali się rozbitkami w wierze. Zaczęli w wierze, a stali się rozbitkami. Bo porzucili słowo, porzucili społeczność, porzucili dobre sumienie. I mówi, oddałem ich szatanowi. Dlatego ostatnie słowo, ostatni werset taki zachęcający, bracia. Baczcie, baczcie, pilnujcie, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło, albo inaczej odstąpiło od Boga żywego. Ale co mamy robić? Mamy napominać się. Inne tłumaczenie mówi, pamiętacie, że jest to parakletos, parakaleo. Mamy zachęcać się, naprowadzać się. Jedni drugich, każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, żeby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Jeżeli mamy robić jakieś postanowienia noworoczne, to byłoby dobre, to byłoby najlepsze. Panie, będę spędzał więcej czasu nad Twoim Słowem. Nie wiem, zapiszę się na kurs korespondencyjny biblijny. Może jeszcze jest czas na jakieś inne studia biblijne. Zrobię co tylko możliwe. Będę chodził regularnie w czwartki. Zaproszę, zrobię grupę u siebie w domu. Postanów, zrób jakieś postanowienie. Ale nie wymawiaj się i nie mów ciągle, że nie masz czasu. Bóg jest wierny, ale jeżeli my wierności nie zachowujemy, On nas się zawsze. Pan, kiedy kieruje nas słowo, nie mówi tego dla potępienia naszego, ale dla otrzeźwienia, dla tego, żebyśmy mieli pełniejsze życie z Nim. Pełniejsze życie z Nim. Powstańmy do modlitwy.